Jest ze mną moja dzisiejsza gościni, Katarzyna Jackowska, NMO. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
Kasiu, zastanawiałam się, od czego zacząć i muszę ci powiedzieć, że absolutnie nie mam pojęcia. Ja wiem, że całe moje serduszko jest dla tkaczki chmur, ale kiedy zaczęłam sprawdzać, czym się zajmujesz i gdzie niesiesz swoją mądrość i wrażliwość, to naprawdę poczułam się po prostu przytłoczona. Czy w tych wielu projektach muzycznych, opowiadaczych jest coś, co jest dla ciebie przeważające albo zajmuje najwięcej miejsca w twoim serduchu, czy zupełnie nie jesteś w stanie wskazać?
Wiesz co, bardzo trudno. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ mam taką naturę, że jak coś robię, to robię na 200%. I jeżeli w coś się angażuję albo coś wymyślam, no też, to też robię to na 200% i dlatego, że bardzo, bardzo chcę. W związku z tym właściwie wszystko, czym się zajmuję, jest dla mnie ważne, jest mi bliskie. I wiesz co, i może to jest całkiem dobry początek, bo czasami też tak sobie patrzę na tę klęskę urodzaju i myślę, rany boskie, jak to? Tyle rzeczy, tu muzyka, tu opowieści, tu teatr. Ale to jest, wiesz co, to jest o tym, że ja mam to szczęście, że operuję takimi narzędziami jak muzyka, słowo i jak opowieść i jak jakieś elementy teatru, dzięki którym mam dostęp do bardzo pięknych światów. Wiesz, na przykład mój projekt, który współtworzę od początku, Migawki, czyli ekipa, z którą robimy spektakle, które powstają od samego początku, od koncepcji, od opowieści w dwóch językach polskich. Mówionym, którym operuję ja, i migowym, którym operuje druga aktorka. Do tego jest muzyka i to też bardzo jakby różnorodna, bo w tej chwili najbliższa jest mi moja i ze wszystkich muzyk, które gram i śpiewam, najbliższy jest mi teraz projekt Nieuchronne, który powstał po śmierci mojej córki. Są to piosenki w taki albo inny sposób związane ze śmiercią, ale wcale nie żałobne.
To prawda.
Tak, i wiesz, i to też się zmienia w czasie. Czasem jedna rzecz jest bardziej na wierzchu, czasem druga rzecz jest bardziej na wierzchu, ale dla mnie taka najważniejsza i najcudowniejsza jest różnorodność tego wszystkiego.
Ale w tej różnorodności trudno powiedzieć, żebyś się nie odnajdywała. Myślę, że po prostu taka twoja natura, zwłaszcza, że to jest tak naprawdę pięknie pożenione, dlatego że nawet patrząc na projekt Nieuchronne, który cudownie, że wywołałaś, bo on tak naprawdę daje nam podwaliny pod piękną opowieść, czyli pod opowieść o tkaczce chmur. Natomiast on tak naprawdę też pokazuje, w jak różny sposób możesz opowiadać tę samą historię, która niekoniecznie jest taka sama w tych opowieściach, bo przecież Tkaczka Chmur jest opatrzona piosenkami, znajdziemy je również na końcu książki, pojawia się muzyka, cały projekt Nieuchronne to muzyka. Mamy baśń, czyli jakby ten element pisany, innego rodzaju opowieści, innego rodzaju języka, ale przecież też jest teatr, prawda? I też są warsztaty, tak, które prowadzisz z dziećmi. W związku z tym to robi się taki trochę wielogłos.
Tak, i to jest najpiękniejsze. No bo jest tak, jeżeli mówimy o Tkaczce Chmur, to ona powstała jako spektakl, jako opowieść do opowiadania dzieciom. Potem zmieniła się w książkę i jeszcze zrobiłam do niej słuchowisko, bo to jest rzecz, którą uwielbiam robić po prostu. A teraz pojawiła się w teatrze, takim prawdziwym, prawdziwym teatrze lalkowym w Ateneum w Katowicach, ze wspaniałą scenografią. I warsztaty, tak, warsztaty to niekoniecznie ja prowadzę, często prowadzi je Kaja Prusinowska, a czasami Marianna Sztyma, ilustratorka. Ale wiesz, po prostu chodzi o to, że wokół jednego tematu, to może być opowieść taka lub inna, to może być opowieść o miłości, albo o śmierci, albo o poszukiwaniu, albo o czymkolwiek. Jeżeli pozwolimy sobie i innym popatrzeć na ten temat z bardzo różnych stron, uchem, okiem, ręką, nogą, to jest tak, że dzięki temu naprawdę możemy go posmakować. I bardzo różni ludzie wówczas mają do niego dostęp.
Powiedz mi, bo mówisz właśnie o smakowaniu i o różnych drogach, czy interpretacji, czy czucia w ogóle tej stworzonej historii. Ty się nie odżegnujesz od swoich własnych doświadczeń i emocji. Mówisz wprost o tym, co się wydarzyło, dlaczego powstał ten projekt, dlaczego powstała Tkaczka Chmur. Natomiast wiesz, zastanawiam się, czy poza twoim poczuciem straty i zetknięcia się ze śmiercią dziecka, widzisz jakieś interpretacje, na przykład w trakcie warsztatów, czy nie wiem, wiadomości, które do ciebie przychodzą, które są w jakiś sposób dla ciebie zupełnie na przykład abstrakcyjne i nie wpadłabyś na to, że na przykład czyjś umysł może wędrować w taki sposób w tej opowieści?
Wiesz co, tak, to znaczy nie powiem ci, nie przytoczę ci teraz jakiegoś takiego bardzo konkretnego przykładu, ale odbiór tej baśni, to ja to najczęściej widzę w trakcie, kiedy opowiadam tę historię, bo ją opowiadam jako taki narracyjny spektakl familijny dla rodziców z dziećmi. I bardzo często jest tak, że nie dla wszystkich jest jasne, że na końcu bohaterka umiera. Że to wcale nie jest w tej opowieści najważniejsze. Dla niektórych jest, a dla innych zupełnie nie. Dla innych dużo ważniejsze są jakby personifikacje czy obrazy emocji i przeszkód, przez które przechodzą bohaterowie. Dla jeszcze innych najważniejszy jest czarownik. Po prostu każdy znajduje w tym jakby swoją drogę i swoją opowieść. I taka jest chyba w ogóle cecha baśni.
Tak, to jest prawda. Zwłaszcza, że ty też czerpiesz w zasadzie z dobrze znanych nam tropów. Nawet tak sobie dzisiaj pomyślałam przed tą rozmową. Przypomniałam sobie kreskówkę Herkules, w którym są trzy wieszczki, które widzą przeszłość, przyszłość i teraźniejszość i nie chcą na początku bardzo zalotnie i filuternie zdradzić planów Hadesowi co do Herkulesa. I one też w jakiś sposób dzierżą ten los, dzierżą nicie ludzkie. Nici ludzkie. I to jest tak, że ty zbierałaś wokół siebie, bo to jest w jakiś sposób zlepek tego, co się w baśniach wydarza. Rozumiem, że to był świadomy zabieg tego, w jaki
Absolutnie
sposób tworzysz.
Tak, oczywiście. Ja uważam, że stare baśnie i stare mity zawierają wspaniałe, przebogate jakby elementy i obrazy, i nasza tradycja kulturowa, mówiąc bardzo ogólnie, jest pełna cudownych wątków, takich, które z jednej strony mamy gdzieś bardzo mocno w sobie organicznie wbudowane czy zakorzenione, a z drugiej strony one już nie funkcjonują w takiej codziennej kulturze, bo kto dziś myśli o rodzanicach? Trzy zorze to są Moiry, Parki, Norny,
Moiry.
Rodzanice, jak zwał. To są Moiry.
Tak, ale wiesz, bo tak sobie teraz myślę, czy my nie myślimy dlatego, że my przestaliśmy opowiadać? Wiesz, to jest bardzo częsta moja refleksja, kiedy przypominam sobie moje dzieciństwo i to, jak moja mama potrafiła improwizować bajki, jak robiła to moja babcia, jak czerpała właśnie z tych oralnych przekazów, przecież przenoszonych z paszczy do paszczy przez lata. I powiem ci, że już ja musiałam się pilnować, żeby moim dzieciom w ten sposób opowiadać, pokazywać, wiesz, udawać dźwięki, dźwięki, zmieniać głos. Czy to tutaj widzisz na przykład problem tego, że o pewnych elementach tej naszej kultury, również związanych z opowiadaniem, zapominamy, bo po prostu tak ten czas i tak ten świat się zmienia?
Wiesz co, jedną rzeczą na pewno jest to, że nie opowiadamy, bo chyba, tak myślę, ale nie mam pewności, nie badałam tego antropologicznie ani socjologicznie, ale jedną rzeczą pewnie jest to, że nie opowiadamy, bo opowiadając, prędzej czy później sięgalibyśmy do takich wątków, które są nam bliskie i które są nośne. Druga rzecz natomiast jest taka, że nie wiem, czy to świat tak popędził do przodu, czy nam się coś pomyliło, że troszeczkę jest taki, no terror to jest za dużo powiedziane, ale taki jakiś, taki rodzaj oczekiwania i wymogu, że ej, no dobra, to teraz nowe, nowe rzeczy.
Szybciej.
Chcemy nowe
tak,
rzeczy.
Szybciej,
że
szybciej.
Wszystko szybciej i że to musi być aktualne i w związku z tym, że stare opowieści są nieaktualne, bo w starych baśniach albo mitach nie ma, nie wiem, robotów, smartfonów i czegoś tam jeszcze. A to wcale nie jest prawda. To znaczy oczywiście, że nie ma, tylko że można wyciągać z nich elementy, które są nam potrzebne i sprawiać, że one będą aktualne, ale przez ten taki, taką potrzebę, żeby wszystko było nowe i takie nowoczesne, to gdzieś pogubiliśmy trochę stare opowieści. Przestaliśmy je rozumieć.
A
Trochę się zdisneyowały, a trochę pogubiły.
Jest to prawdą, natomiast poruszyłaś też wątek niezrozumienia. I wiesz co, zastanawiam się, czy jakby gdzie się pojawia to niezrozumienie tych starych opowieści. Bo bardzo często, wiesz, jak sobie wyciągam stare książki, pojawiają się takie zarzuty, że wiesz, są niepoprawne, że osoba czarnoskóra zawsze jest w nich nazwana mambo albo murzynek i to w ogóle się nie godzi, że za mało jest feminizmu, że jakby dzieci nie potrzebują już opowieści o czymś nienamacalnym, bo właśnie wolą świat taki, a nie inny, że za mało jest obrazu, czyli jest nieatrakcyjny. Ja się zastanawiam, na ile my jakby my nie rozumiemy, a równocześnie pozbawiamy możliwości zetknięcia się z innym światem językiem, czy z jakby możliwością wyobrażania dzieci. Jak ty to odbierasz albo oceniasz?
No właśnie mi się wydaje, że my szukamy tak uparcie, bardzo uparcie, czegoś, co będzie jakieś po prostu fantastycznie nowoczesne i będzie spełniało rozmaite standardy, bo ja oczywiście się zgadzam na przykład z tym, że wiesz, domyślam się, że mówiłaś o Murzynku Bambo i w pustyni, i w puszczy, i takich książkach.
Też, chociaż
zgadzam, że czytanie Sienkiewicza, wiesz, w tej chwili bez komentarza odpowiedniego jest po prostu bez sensu. No, trzeba jakiś komentarz historyczny do tego zrobić, bo inaczej bardzo fajne książki, fajnie pisane, natomiast no, światopogląd taki, jaki był, nie?
No i też od niego nie uciekniemy.
Ale ja w tych opowieściach. No właśnie, to też jest dobrze wiedzieć, że tak było, bo myśmy się, wiesz, myśmy też po prostu kurze spod ogona nie wypadli z naszymi słabościami i kłopotami na świecie, nie?
Dokładnie tak.
A ja mówię o jeszcze starszych opowieściach i wiadomo, że wiesz, no są takie baśnie, w których mogą się pojawiać jakieś elementy dla nas trudno zrozumiałe, bo one są, nie wiem, pochodzą z jakichś chłopskich tradycji albo z czegoś, ale wydaje mi się, że wiesz, że po prostu baśń ma taką swoją strukturę i mit ma swoją strukturę. Wiesz, 12 etapów podróży bohatera też się nie wzięło znikąd. To jest coś, co jest bardzo bliskie jakby ludzkiej egzystencji. I obrazy, i sposób widzenia, i odczuwania świata mogą być bardzo egzotyczne, wiesz, jak w mitach mezopotamskich. A z drugiej strony ja pamiętam, że dla moich dzieci, jakim opowiadałam, były małe, to że na samym początku świata był tylko wielki wąż, który był oceanem jednocześnie, dla nich to było w ogóle okej. Oni to kumali, oni to rozumieli.
Ja myślę, że tutaj poruszyłaś w ogóle kwestię tego, że po prostu starszyzna plemienna powinna trochę bardziej doceniać dzieci i ich możliwości wyobraźni i percepcji, ponieważ dla nich wiele rzeczy jest okej. To my zapominamy, jak to było, kiedy właśnie wiele rzeczy jest Okej. Okay. Natomiast
I
pozwolę
to jest
nam.
takie natura, i to jest naturalne, prawda?
Tak, i to jest. I właśnie to też jest okej. Okay, to, że to jest naturalne. I ja oczywiście nie jestem zwolenniczką takiego coachowania pod tytułem pielęgnuj w sobie małe dziecko przez całe życie i tak dalej, bo myślę, że to jest kwestia mnóstwa rzeczy. Wrażliwości, dbałości o siebie samego, patrzenia na świat z jakąś inną otwartością. Wtedy tak naprawdę otwartość, jakaś taka ludzka wolność, mam wrażenie, daje podwaliny do tego, co gremialnie teraz społecznie nazywamy pielęgnacją w sobie dziecka. Natomiast myślę, że o zdziwieniu dziecięcym warto jednak pamiętać przez całe życie i o ile można je pielęgnować, to warto sobie zostawić w zanadrzu. To zdziwienie, ono nam bardzo pomaga, mam wrażenie, w życiu. Nie wiem, czy jesteś też tego zdania.
Na pewno nam pomaga zdziwienie i wiesz, dzieci jeszcze mają właśnie taki rodzaj otwartości, że przyjmują pewne rzeczy i jedne mówią nie, absolutnie nie, a drugie, które nam dorosłym już mogą się wydawać jakieś trudne albo dziwne, mówią aha. Ja mam dokładnie tą samą sytuację z tkaczką chmur. Rodzice się jej boją. O Boże, książka o śmierci. A dzieci mówią wow, aha.
Wyciągnęła Kasia wątek rozumienia książki i patrzenia i pewnych obaw związanych z tkaczką chmur. I myślę, że teraz trochę przejdziemy do takiej clue pytań, które gdzieś mi się zrodziły w głowie, a mianowicie tej szerokiej dyskusji o tym, że wydawcy boją się książek, które poruszają trudne tematy. Nie tworzy się książek o chorobach, o śmierci, o tym, co tak naprawdę jest niewypowiedzianie ludzkie, umówmy się, jest bardzo blisko nas, pod wieloma pretekstami, z wieloma argumentami, że chronimy dzieci, że chcemy im dać wszystko, co najlepsze, szczęśliwe zakończenia, etc., etc. A już absolutnie nie możemy takiej narracji i takich opowieści serwować najmłodszym dzieciom. I oczywiście tych książek kilka znajdziemy na rynku, takich, które angażują dzieci lub młodzież, młodszą młodzież również w tematy trudne, ale tkaczka jest w jakiś sposób szczególna, również też wizualnie, choć tutaj myślę, że pani Marianna mogłaby przejąć pałeczkę i nam opowiedzieć co nieco w kwestii interpretacji akurat ilustracji. Natomiast czy ty uważałaś, że jest taki brak na rynku? Czy to była tylko i wyłącznie, nie chcę nazwać egoistycznej potrzeby twojej opowieści, ale analizowałaś rynek, w ogóle myślałaś o tym, co się dzieje na rynku, czy to jest nisza, czy potrzeba takich książek jak Tkaczka Chmur, kiedy wypuszczałaś ją w świat?
Wiesz co, nie analizowałam rynku, ponieważ zupełnie rynku nie znam i nie miałam w ogóle planu, żeby powstała z tego książka. Ja potrzebowałam opowieści dla siebie, ale też właśnie myślałam o dzieciach, o rówieśnikach mojej córki i dzieciach trochę młodszych. I myślałam o tym, że naprawdę ani nie widzę takiej książki, ani nie znam takiej opowieści, która mogłaby nam, mi i im pomóc. Jakoś się z tym tematem uporać. Na pewno jakieś takie opowieści są, bo one powolutku się tak przesączają, powoli się pojawiają. Przy czym to, co znalazłam, to były książki bardzo takie współczesne, niektóre świetne, o chorobie, o śmierci, ale bardzo współczesne. A ja potrzebowałam baśni. I miałam takie poczucie, że baśń jest potrzebna dzieciom, bo jest nie wprost, bo w inny sposób pozwala zmierzyć się z trudnym tematem. Nie jest, że o, popatrz, to on teraz zachorował i pojechał do szpitala, tylko w zupełnie inny sposób się w baśni wydarzają rzeczy. Ale oczywiście, że nie analizowałam rynku. Być może zrobiła to Iwona Wierzba, szefowa wydawnictwa Albus.
Pozdrawiamy panią Iwonę.
Tak.
Pytam o to dlatego, że ja bardziej Tkaczkę Chmur gdzieś czułam jako opowieść czy o baśni drogi pewnych wyzwań i może bardziej traktowałam ją jako takie trochę życiowe motto, trochę taką naukę opieki, trochę podejmowania ryzyka, trochę takiej plastyczności i wyobraźni, którą bardzo bym chciała, żeby dzieci nabywały, aby im było łatwiej w życiu. Natomiast, no właśnie, czy liczy się koniec w przypadku tkaczki chmur, czy liczy się ta droga?
Jedno i drugie. Jedno i drugie, dlatego że to zdecydowanie jest opowieść o drodze. To jest opowieść o drodze, którą my wszyscy sami przechodzimy i o sprawach, które napotykamy. I to jest opowieść o umiejętności towarzyszenia samemu sobie w tej drodze. Bo człowiek jest swoim najlepszym towarzyszem. I dla mnie koniec jest bardzo ważny, ponieważ ja w ogóle w opowieściach mam trochę kłopot z happy endami. Irytują mnie takie proste happy endy, ponieważ w życiu tak nie jest. I oczywiście fajnie, jeżeli w bajce, czy baśni, czy w jakiejś historii na końcu jednak się wszystko dobrze wydarza i tam każdy dostaje to, czego chciał i czego szukał. Ale w życiu jest to zazwyczaj dużo mniej oczywiste. Często wyruszamy w jakimś celu, a znajdujemy coś zupełnie innego i to wcale nie jest gorzej.
Tylko inaczej.
Czasami trudno to zobaczyć. Po prostu jest inaczej, tak. I dla mnie to, że ten koniec nie jest bardzo świadomie klasycznym happy endem, to znaczy to złote jabłuszko nie leczy dziewczynki, tylko jednak ona odchodzi z tymi zorzami, a braciszek zostaje, to jest bardzo ważne i w żaden sposób nie przekreśla sensu jego drogi, bo on znalazł coś dla siebie. On znalazł swoje ważne rzeczy.
Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście, że powinniśmy się pochylić nad tymi, którzy zostają. Natomiast przeważnie te łzy wyciskają nam osoby też, które odchodzą. I tutaj jest bardzo specyficzny zabieg tak naprawdę, ten, który ty zastosowałaś, bo mówisz, że to nie jest happy end, ale gdyby skupić się na pewnym zrealizowaniu marzenia, o tkaniu w innym wszechświecie, to tak naprawdę nasza tkaczka miałaby bardzo szczęśliwe zakończenie.
Wiesz, to jest zabieg łagodzący. To jest zabieg łagodzący, który się wziął z tego, że mam takie głębokie poczucie, że my tak naprawdę nie wiemy, po co się pojawiamy na świecie i dlaczego odchodzimy z tego świata, umieramy w tym momencie, a nie w innym. I żeby jakoś w ogóle się spotkać z tym tematem, nie popadając w głębokie filozoficzne dysputy i rozmyślania, to przyjęłam, że każdy się pojawia i odchodzi właśnie wtedy, kiedy powinien. I ma swój powód, i swój cel, który innym ludziom może być zupełnie, zupełnie nieznany.
A jak dzieci reagują na tkaczkę?
Słuchaj, dzieci, z tego co wiem, co mi opowiadają przyjaciele i co widzę, kiedy ja ją opowiadam i co mi opowiadają ludzie, to dzieci bardzo tę opowieść lubią. Oni lubią czarownika, czasami się go boją, lubią przygody, lubią piosenki i sama ta końcówka, chociaż czasami jest troszeczkę taka dziwna, że ale jak to? W ogóle nie jest dla nich jakaś straszna, trudna, bardzo smutna, to raczej dorośli płaczą, nie dzieci.
No ja płakałam. Ja płakałam, a jestem jak najbardziej dorosłą dziewuchą. I myślę, że to jest po prostu jakby inny ciężar wiedzy. Klątwa wiedzy, tak zwana, w odbieraniu i być może doświadczeń. Natomiast wiesz, co mnie jeszcze interesuje? Czy dzieci w ogóle definiują śmierć? Czy kiedy opowiadasz, czy kiedy rozmawiasz na przykład ze swoim synem, czy śmierć ma definicję u nich?
Nie. Nie. Wiesz, mój syn to już jest prawie dorosły człowiek i też bardzo mu się, wiesz, w głowie zmienia, ale dzieci moje, jak były małe, i teraz te dzieci, z którymi mam kontakt, właśnie czy w pracy, czy tak o ludzko-towarzysko, w życiu się nie spotkałam z tym, żeby definiowały śmierć. Śmierć to jest babcia, która była i jej nie ma. Śmierć to jest pies albo kot, albo chomik, który umarł. To jest śmierć. Jest bardzo konkretna.
I raczej spersonifikowana.
To znaczy, śmierć nie jest żadną postacią. Śmierć jest wydarzeniem. W życiu się nie spotkałam z tym, żeby dziecko mi opowiadało, jak wygląda śmierć. Raczej mówią o tym, że no, babcia była i umarła, albo dziadek chorował i potem umarł, albo chomik któregoś dnia się nie obudził, albo piesek, albo kotek. To jest śmierć. Jest bardzo konkretna i raczej po prostu to jest konkretna sytuacja.
Teraz, kiedy powiedziałaś, że śmierć to jest wydarzenie i że to jest sytuacja, przypomniałam sobie, że czytałam chyba jakąś twoją wypowiedź związaną z tym, że śmierć przeważnie podlega pewnym normom związanym z kultem, po prostu, czy religijnym, czy kulturowym. Tkaczka się wymyka takiemu podejściu do tematu?
Nie wiem, to jest tak naprawdę pytanie do ludzi, którzy ją czytają, albo jej słuchają, albo ją oglądają w teatrze. Ja próbowałam się temu wymknąć. Nie wiem, na ile mi się udało, ponieważ no, żyjemy w takim świecie, w którym śmierć została przeciwstawiona życiu, a ja próbuję opowiadać o tym. Tkaczka jest chyba pierwszą moją taką próbą, ale nie jedyną, gdzie ja próbuję opowiadać o tym, że śmierć to nie jest przeciwieństwo życia, tylko jego część.
Tu bardzo.
I wydaje mi się, że możemy o tym mówić zarówno my między sobą, dorośli, i możemy, a nawet powinniśmy rozmawiać o tym z dziećmi, wiadomo, że innym językiem trochę, ale to nie znaczy, że naokoło.
To prawda, że musimy się zderzać z różnymi rzeczami, z różnymi wyzwaniami. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który się tutaj pojawia akurat w książce, bo pewien rodzaj wizualnych zabiegów w teatrze jest w sposób oczywisty obok opowieści, bo jest scenografia. Natomiast w przypadku książki są to ilustracje. I zastanawiam się, jak dużo i czego wniosła Marianna Sztyma ilustracjami, które zrobiła do Tkaczki Chmur?
Matko kochana, ona wniosła wszystko. Ona wniosła wszystko, dlatego że to, co Marianna zrobiła, to w ogóle przeszło moje najśmielsze oczekiwania, marzenia i w ogóle wszystko, o czym mogłabym sobie pomyśleć, ponieważ to nie są ilustracje do opowieści. Ta opowieść naprawdę, tak naprawdę jest prosta i krótka. A Marianna zrobiła całą opowieść w obrazach. To nie są ilustracje do słów. Ona po prostu tę opowieść stworzyła w warstwie obrazu, który jest tak nośny i tak przejmujący, że ja już teraz, znając tę historię absolutnie na pamięć, z przyjemnością siadam, otwieram książkę i po prostu sycę się obrazami.
Ja się uśmiecham pod nosem jako książkowa sroczka i wielka fanka pani Marianny, ponieważ mam wrażenie, że w tym momencie wszyscy powinni zrozumieć, czym jest prawdziwy picture book i czym jest umiejętność niezwykłej ilustracji. To kiedy wymyka się zdecydowanie warstwie tekstowej i tworzy zupełnie niezależną, czasem inną opowieść. I tak słuchając ciebie, bardzo, bardzo się uśmiechałam, bo tyleż czasu, ile można poświęcić twojej opowieści, tyleż można poświęcić też pracy pani Marianny. I jakoś bardzo się cieszę, że to też zostało głośno powiedziane. Natomiast
Tak, ja też, dla mnie to jest bardzo ważne. W jej obrazach po prostu można się nurzać i wędrować przez nie.
No, to teraz wszyscy będą gremialnie kupować, mam nadzieję, po tej rozmowie tkaczkę chmur i najpierw wybierać się w wędrówkę w warstwie tekstowej, a później pożerać warstwę graficzną, wizualną. Natomiast skoro nam się tak, mnie przynajmniej się bardzo teraz buzia uśmiechnęła, to pomyślałam, że to jest świetny moment, zbliżając się zresztą do końca naszego dzisiejszego spotkania, żeby trochę podpytać cię o plany, bo wielki sukces, myślę, że mogę tak powiedzieć, że to jest wielki sukces tkaczki chmur, że jednak ta nieoczywistość i trudny temat może fantastycznie się rozgościć na naszym rodzimym rynku. Gratuluję ci nagrody od A do Z w bardzo wymagającej kategorii w plebiscycie Lokomotywa. To jest chyba taka najnowsza informacja związana z tkaczką, więc powiem to głośno. Natomiast powiedz, jakie ty, jako ty masz plany książkowe?
No właśnie, książkowe, dobra, zamknijmy tak, się w książkowych,
tak.
Bo...
Tak, nieśmiało podpowiedziałam.
Zacznijmy od tego, że jestem chodzącą klęską urodzaju, jeśli chodzi o pomysły, więc tych planów jest dużo, ale właśnie siedzę i powoli dopinam kolejną książkę, która powstaje na podstawie opowieści, które 2 lata temu już chyba, czy rok temu, nie pamiętam, przygotowałam dla Polskiego Radia, dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej, taką serię audycji i podcastów, które się nazywają Między Światem a Za Światem. I są o tym, o różnych postaciach, istotach i elementach takich osadzonych w starej kulturze, czyli gdzieś też w naszej tkance, możemy nawet o tym nie wiedzieć i nie pamiętać, które są pośrednikami pomiędzy tym światem a światem zmarłych albo światem dusz, który jest tak naprawdę, to jest o tym, że ten świat jest cały czas bardzo blisko. Więc tam się pojawia i dziad wędrowny, i pszczoła, i żmij, który jest strażnikiem bramy do zaświatu. Cały cykl zrobiłam tych audycji i podcastów. Bardzo to była ciekawa i fantastyczna przygoda dla mnie. I teraz na podstawie tego przygotowuję książkę, w której będzie troszeczkę o każdej z postaci taki, mogę powiedzieć, etnograficzny wgląd, ale dla ludzi, prawdziwych ludzi, nie dla etnografów. I baśń, bo do każdej z tych postaci, którą wybrałam, to jest oczywiście jakiś mój subiektywny wybór, stworzyłam baśń, używając starych wątków i starych elementów, ale baśń zupełnie nową.
Ale powiedz mi, te wszystkie elementy, o których mówisz, one są osadzone stricte w naszej kulturze polskiej i do historii Polski, polskich opowiadań, czy baśni, czy legend, czy... właśnie podań, historii sięgasz, czy mkniesz jeszcze w inne kultury?
Wiesz co, robiąc, jakby zbierając, próbując opisać, czym na przykład jest pszczoła, która w różnych kulturach jest uznawana za przewodniczkę dusz. Mówię też o starożytnym Egipcie i o Indiach, czyli o bardzo taki, staram się, wiesz, szeroko to potraktować, ale w sumie same opowieści, same te baśnie konstruuję na podstawie takich wątków, które się pojawiają w naszym tutaj kręgu kulturowym. Polski to za wąsko powiedziane, powiedziałabym bardziej słowiańskim.
Mm-hmm. A możemy jakąś taką zbliżoną chociaż datę poznać, czy w ogóle jeszcze nie możemy o tym mówić? Bo ja tak podpytuję dla siebie.
To jest pytanie chyba nie do mnie. Na pewno w tym roku, ale kiedy? Nie wiem. Nie wiem, bo to jest bardzo dużo różnych rzeczy. Dużo różnych zmiennych. Papier, druk, ilustracje.
Tak, ja nie będę ciągnąć za język. Zdanie, że jest to ten rok, już jest dla mnie zdaniem pocieszającym. W związku z tym, Kasiu, no myślę, że będę po prostu bardzo, bardzo trzymać kciuki, żeby twoje opowieści, twoje historie pojawiały się nie tylko w formie książkowej, ale chyba o to nie muszę się martwić, biorąc pod uwagę twoją aktywność. Chciałam ci jeszcze za jedną rzecz bardzo podziękować. Mam taką swoją własną refleksję i taką obawę, że trochę potrzebujemy nowej materii do opowiadania o literaturze i do przeżywania historii. I mam wrażenie, że i ty, i Studnia O, zdaje się zaprzyjaźniona z twoją działalnością, wyprzedziliście taki jeden z modeli, na którym moglibyśmy się być może oprzeć, czyli właśnie trochę odświeżyć i trochę na nowo pokochać sztukę opowiadania, bo myślę, że mnóstwo historii nabrałoby zupełnie innego znaczenia, a być może stałoby się też dużo bardziej przystępne, aniżeli sięganie po książki. Ale to tylko taka moja wtrętka. Więc trzymam kciuki, żeby twoje opowieści były opowiadane, wystawiane, nie tylko czytane, mimo wszystko.
Bardzo dziękuję. Też mi na tym zależy, chociaż jestem miłośniczką książek i uważam, że co książka w ręku, to książka w ręku. To jest po prostu zupełnie inna materia i wydaje mi się, że opowieści powinny być zarówno czytane, jak i oglądane w obrazach, jak i opowiadane. Mamy wtedy zupełnie inne spotkanie z nimi.